Prezydent Andrzej Duda dokonał zmian w składzie swojej kancelarii. Odwołana została szefowa kancelarii Halina Szymańska. Jej miejsce zajęła Grażyna Ignaczak-Bandych, która do tej pory pełniła funkcję dyrektor generalnej prezydenckiej kancelarii.
Stanowiska sekretarzy stanu objęli Małgorzata Paprocka, która do tej pory pełniła funkcję dyrektora Biura Prawa i Ustrojów Kancelarii Prezydenta, oraz Piotr Ćwik, były wojewoda Małopolski.
Etatowymi doradcami prezydenta zostali były poseł PiSu Łukasz Rzepecki, Piotr Ćwik oraz Anna Surówka-Pasek, która do tej pory była podsekretarzem stanu w KPRP.
Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski w rozmowie z dziennikarzami odniósł się do decyzji o odwołaniu Haliny Szymańskiej i powołaniu Łukasza Rzepeckiego.
Pani minister Halina Szymańska rzeczywiście ma objąć w najbliższym czasie pewne stanowisko. No, z natury samej nie mogła być szefem kancelarii i stąd taka zmiana, której dokonał pan prezydent. Pan poseł Łukasz Rzepecki jest osobą bardzo doświadczoną, osobą, która posiada wiele kompetencji i z całą pewnością jest ogromnym wzmocnieniem kancelarii prezydenta. Pan poseł będzie zajmował się sprawami ludzi młodych, ale także sprawami prawnymi, no tutaj choćby kwestią związaną z sędziami pokoju, ale także współpracą z organizacjami pozarządowymi, więc ogromne wyzwania przed panem posłem.
Zmiany w swojej kancelarii Andrzej Duda zapowiadał jeszcze w czasie kampanii wyborczej. Później media podawały, że zbiegną się one z rekonstrukcją rządu.
W Sejmie trwa pierwsze czytanie ustawy budżetowej na przyszły rok.
Zakłada ona wsparcie gospodarki w odbiciu się po kryzysie wywołanym pandemią, a także kontynuację wielkich inwestycji i programów społecznych. Więcej w relacji Zuzanny Dąbrowskiej.
Deficyt w wysokości 82 miliardów złotych, dochody państwa wynoszące 404 miliardy, a wydatki 487 miliardów, wzrost PKB o 4%. To najważniejsze założenia ekonomiczne zapisane w ustawie budżetowej. W Sejmie ruszyły prace nad budżetem na przyszły rok. Sejmowa Komisja Finansów przyjęła harmonogram procedowania ustawy. Pierwszemu czytaniu projektu towarzyszy w Sejmie burzliwa debata. Zapisy zawarte w ustawie krytykuje opozycja. PSL zapowiada poprawki dotyczące wzmocnienia finansowania ochrony zdrowia oraz zabezpieczenia rolników. Poseł PiS Andrzej Szlachta, członek Sejmowej Komisji Finansów, zaznacza, że duże wydatki to zapowiedź wzmacniania gospodarki osłabionej pandemią.
Budżet zgodnie z przepisami musiał być złożony do końca września do Sejmu i tak się stało. I przystępujemy rutynowo do pracy nad trudnym budżetem. Budżet mimo tej trudnej, złożonej sytuacji gospodarczej nie tylko w Polsce, ale w Europie i na świecie jest budżetem optymistycznym. Ponieważ dochody są zaplanowane w wysokości 404 miliardy złotych, nieco mniej niż w realizowanym budżecie, ale wydatki są większe od dochodów, czyli odstępujemy od tego przypadku, który mieliśmy rok temu, że daliśmy budżet zrównoważony.
W ustawie na przyszły rok zagwarantowano kontynuację programów społecznych, takich jak Rodzina 500+, czy Dobry Start. Zapewniono także dalszą realizację wielkich inwestycji. Chodzi m.in. o przekop Mierzei Wiślanej. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
W całym kraju odbyły się dziś protesty rolników. Sprzeciwiają się oni ustawie PiSu, która m.in. likwiduje przemysł futrzarski.
Po drogach poruszały się kolumny ciągników rolniczych, a w niektórych miejscach protestujący blokowali przejazd. Tak było w przeszło 100 miejscach w Polsce. Organizatorem akcji była Agrounia.
Michał Smentol, hodowca trzody, który uczestniczył w proteście na terenie gminy Żukowo w województwie pomorskim, obawia się, że w przyszłości restrykcje mogą dotknąć także jego branżę.
Hodowla trzody wygląda na dzień dzisiejszy tak samo, niemniej jednak solidaryzując się z rolnikami dotkniętymi przez ustawę, jestem tutaj, żeby też zaprotestować, a z drugiej strony już prewencyjnie, znając zapędy środowisk tak zwanych ekoterrorystycznych, znając ich, że tak powiem, poglądy, obawiam się, że następnym krokiem może być ograniczanie produkcji trzody, bydła mlecznego, aż do całkowitego ich w zasadzie unicestwienia.
Nad tak zwaną piątką dla zwierząt pod koniec tygodnia będą pracować senackie komisje, a 13 października projektem zajmie się cała Izba. Tego dnia w Warszawie planowana jest także wielka manifestacja rolników.
UOKiK nałożył ponad 29 miliardów złotych kary na Gazprom i ponad 234 miliony złotych na 5 pozostałych spółek uczestniczących w budowie Nord Stream 2. Jak wyjaśnił urząd, kary to skutek braku zgody na transakcję Nord Stream 2.
Sprawa dotyczy obok rosyjskiego giganta także Engie Energy, OMV, Shell, Uniper i Wintershall.
Podmioty mają obowiązek rozwiązać umowy zawarte na finansowanie gazociągu Nord Stream 2. Ma to pozwolić na przywrócenie stanu konkurencji sprzed dokonania koncentracji.
Prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny przyznał, że trudno jest zrozumieć, iż w przedsięwzięciu łamiącym prawa uczciwej konkurencji biorą udział zachodnie koncerny.
Spółki finansujące gazociąg działały umyślnie. Analiza danych nie pozostawia złudzeń. Wzajemni konkurenci wraz z Gazpromem zdecydowali się na sfinansowanie wspólnego przedsiębiorcy. Świadczy to o wystąpieniu wspólnych interesów gospodarczych pomiędzy nimi. Bez ich udziału Nord Stream 2 nie byłby w stanie funkcjonować i prowadzić projektu w ramach Unii Europejskiej. Nie znalazłem żadnej okoliczności łagodzącej i spółki zostały ukarane maksymalnymi sankcjami finansowymi. Wszystkie zostały potraktowane identycznie i sankcje finansowe wyniosły 10% ich rocznego obrotu.
UOKiK analizował sprawę budowy Nord Stream 2 już w 2016 roku. Prezes urzędu uznał już wtedy, że planowana koncentracja spółek doprowadzi do poważnego zakłócenia konkurencji. Po zastrzeżeniach przedsiębiorcy wycofali wniosek.
Pomimo braku zgody prawnej, po roku 6 spółek zawarło szereg umów dotyczących finansowania i budowy Nord Stream 2. Gazociąg miał być gotowy do końca ubiegłego roku. Przeciwko inwestycji protestują państwa nadbałtyckie, w tym Polska.
Parlament Europejski w Brukseli zdecydowaną większością głosów przyjął sprawozdanie w sprawie ustanowienia unijnego mechanizmu dotyczącego demokracji, praworządności i praw podstawowych w Unii.
Przypadły poprawki złożone przez posłów z grupy europejskich konserwatystów i reformatorów. Więcej w relacji Dawida Nachajowskiego.
Polscy deputowani z frakcji EKR chcieli, aby w dokumencie znalazło się stanowisko Parlamentu Europejskiego mówiące o tym, że odpowiednie artykuły traktatów dotyczące środków zaradczych i sankcji wobec państw członkowskich są już wyczerpujące. Ciekawą poprawkę złożył europoseł Rob Rucken z Holandii, który domagał się od Parlamentu Europejskiego, aby podkreślił w raporcie, że ponadnarodowy mechanizm monitorowania praworządności i praw podstawowych nie może stać się znajdującym się poza jakąkolwiek kontrolą trybunałem realizującym własny program polityczny oraz że zasada pomocniczości wymaga, aby wyłonione w wyborach rządy krajowe, parlamenty krajowe oraz sądy krajowe nadal ponosiły główną odpowiedzialność za ochronę praw podstawowych w sposób odpowiadający kulturze danego kraju, priorytetom politycznym, a przede wszystkim krajowej opinii publicznej oddającej głos w wyborach. Te wszystkie zdania nie uzyskały dziś aprobaty Parlamentu Europejskiego. Europosłowie przyjęli z kolei propozycję ustanowienia mechanizmu Unii Europejskiej na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych, który, jak mówi przyjęty zapis, miałby być regulowany porozumieniem międzyinstytucjonalnym między trzema instytucjami oraz składać z rocznego cyklu monitorowania wartości Unii, obejmować wszystkie aspekty artykułu 2 Traktatu z Lizbony i być stosowanym, jak to zapisano, w sposób jednakowy, obiektywny i sprawiedliwy wobec wszystkich państw członkowskich przy jednoczesnym poszanowaniu zasad pomocniczości i proporcjonalności. Na Radia Maryja, Dawid Nachajowski, Bruksela.
Jutro zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Na północy, wschodzie i południowym wschodzie deszcz. W Tatrach przelotny śnieg. Temperatura od 13-15 stopni na południu, zachodzie i nad morzem do 17 stopni na północnym wschodzie kraju. Wiatr umiarkowany. Nad morzem okresami dość silny, porywisty, zachodni. Na barometrach w Warszawie maksymalnie 1009 hektopaskali.